Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. W okolicach Canterbury w Wielkiej Brytanii odkryto najstarsze siedlisko przodków Neandertalczyka. Archeolodzy z Uniwersytetu Cambridge, Kent i Tuningen w Niemczech potwierdzili, że Homo heidelbergensis, przodek Neandertalczyka w Europie, zamieszkiwał południową część Wielkiej Brytanii. Odkryte stanowisko może liczyć około 600 tysięcy lat. Jest najwcześniejszym znanym paleolitycznym miejscem w północnej Europie. Przełomowego odkrycia dokonano dzięki wykopaliskom oraz datowaniu radiometrycznemu. Stało się to 100 lat po pierwszym odkryciu narzędzi kamiennych w tym miejscu.
Wrzucane przez ludzi puszki i butelki stają się pułapkami dla zwierząt, potwierdzili naukowcy, którzy zbadali zawartość niemal 1000 takich pojemników. Wewnątrz 56% z nich naliczyli ponad 10 tysięcy martwych zwierząt, głównie bezkręgowców, rzadziej drobnych ssaków, płazów i gadów. Część z nich to gatunki chronione. Zaśmiecanie środowiska to jedno z największych wyzwań w ochronie przyrody. Do najczęściej spotykanych w środowisku śmieci, zwłaszcza na miejskich i podmiejskich terenach zielonych, zalicza się opakowania po żywności i napojach. Mimo że butelki i puszki stanowią nieodłączny element parków i lasów, niestety, wciąż niewiele wiadomo o ich wpływie na zwierzęta, zauważa dr Krzysztof Kolenda z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który od lat zajmuje się badaniami śmieci w środowisku i ich wpływu na organizmy.
Potencjał biologiczny molekuł zbadali wspólnie naukowcy z Pakistanu i polscy badacze z Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Tiazolidyny wraz z ich pochodnymi oraz pochodne tiomocznika mogą spowalniać działania niektórych enzymów i mieć zastosowanie w medycynie. Badania krystalograficzne pozwalają precyzyjnie określić właściwości związków, które mogą stać się podstawą specjalistycznych leków. Molekuły atrakcyjne z punktu widzenia medycyny można wyszukiwać, łącząc badania krystalograficzne z oprogramowaniem pozwalającym modelować działanie syntetyzowanych cząstek. Jak informuje w materiale prasowym Piotr Sipnalski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, nowe, specjalistyczne leki są często opracowywane na podstawie badań aktywności biologicznej związków chemicznych syntetyzowanych metodami chemii organicznej.
Vega C, rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej, wyniesie w przestrzeń kosmiczną satelitę naukowego LARES 2. Urządzenie zbada, jak pole grawitacyjne Ziemi zakrzywia czasoprzestrzeń, co jest jednym z efektów przewidzianych ogólną teorią względności. LARES 2 to przykład satelity pasywnego. Na jego pokładzie nie ma silników, czujników, kamer i urządzeń elektronicznych. Satelita zbudowany jest jedynie z metalu i szklanych luster. LARES 2 to ciężka metalowa sfera wyposażona w 303 lustra, przypominające do złudzenia dyskotekową świetlną kulę. Konstrukcja ta ma średnicę około 36 cm i waży blisko 400 kg. Jej lustra będą śledzone przez laserowe stacje naziemne, mierzące efekty relatywistyczne z bardzo wysoką dokładnością. Będzie to kolejne orbitalne urządzenie służące do testów ogólnej teorii względności, a także pomiarów w dziedzinie geodynamiki i geodezji satelitarnej. Start misji przewidziany jest na 7 lipca bieżącego roku.
Gościem dzisiejszego programu jest profesor doktor habilitowany Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i pierwsze pytanie od razu, bo jest pan astronomem, który pracuje przy opracowywaniu danych zebranych przez kosmiczną sondę Gaia. Czym jest misja Gaia? Jakie parametry techniczne ją opisują? I czy jest to całkowicie nowe podejście do tematu kosmicznej astrometrii gwiazdowej, czy ludzie już wcześniej wysyłali w przestrzeń kosmiczną inne urządzenia w tym celu?
Misja Gaia jest taką bardzo nietypową misją. Jest to w zasadzie teleskop kosmiczny, który jest zbudowany przez Europejską Agencję Kosmiczną na bazie doświadczenia z poprzednią misją ESA, czyli Hipparchosem. Była taka misja w latach 90.
Tak. Hipparcos był tutaj protoplastą tych wszystkich dążeń.
Hipparcos to zresztą nazwa nieprzypadkowa, no bo Hipparcos, tenże filozof grecki,
Hipparch,
który właśnie był ojcem w zasadzie astrometrii, czyli pomiarów, położeń gwiazd. Od niego się to zaczęło, dlatego na jego cześć nazwano satelitę Hipparcos. No a Hipparcos satelita bardzo się udał, więc na tej podstawie już w latach 90. zaczęto planować nową misję, która zrobi to jeszcze lepiej niż Hipparch i Hipparcos razem wzięci.
Ale ja pamiętam, że wyniki misji Hipparcos wzbudziły taki entuzjazm, że były takie super dokładne. Czy jeszcze można coś dokładnie zrobić?
One były bardzo dokładne, bo wtedy po prostu zastosowano taką metodę pomiarów astrometrii, która była na tyle sprytna, że oszukiwała ograniczenia technologiczne, które mieliśmy i mamy do tej pory. Wykorzystywała po prostu skanowanie nieba i pomiar bardziej czasu niż położenia i dzięki temu uzyskano bardzo precyzyjne pomiary, ale misja Hipparcos, ona obserwowała zaledwie 100-120 tysięcy gwiazd. To były zafiksowane gwiazdy wybrane na niebie i te gwiazdy Hipparcos obserwował bardzo precyzyjnie. No ale to 120 tysięcy gwiazd
to
jest nic.
To jest nic.
Tak.
Kropla w morzu potrzeb.
Mamy 100 miliardów gwiazd w całej galaktyce, a tak naprawdę i tak wszystkich nie jesteśmy w stanie obserwować. Także misja Gaia jest dużo bardziej ambitna i celuje w 2 miliardy gwiazd.
Gaia to w ogóle piękna nazwa. Gaia, czyli Matka Ziemia. Tu jest, czy coś w tej nazwie kryje się takiego właśnie związanego z Ziemią, czy jest to akronim po prostu?
No oczywiście, piękna nazwa, nawiązanie do Gai. Ja się śmieję trochę, to troszeczkę wyszło przypadkowo, bo pierwotnie pomysł na misję Gaia był bardziej nawet ambitny niż się udało to w końcu ostatecznie zrealizować. To był pierwotnie akronim, właśnie żeby tak ładnie brzmiał, tam to I na przykład było do nawiązaniem do interferometrii, tam były takie ambitne plany. Natomiast to nie wyszło, instrument został zbudowany w prostszy sposób, ale też bardzo zaawansowany i dlatego z akronimu zrezygnowano i ja już tutaj uczulam, że niektóre strony w Wikipedii na przykład i niektóre artykuły w prasie mylą się ciągle i piszą, że Gaia, piszą Gaia z wielkich liter, a to jest tylko pierwsza wielka litera i reszta są małe.
Czyli po prostu imię to nawiązujące do mitologii.
Dokładnie.
Okej.
Okay. Panie profesorze, proszę powiedzieć, dlaczego stworzenie tak dokładnej, wielowymiarowej mapy Drogi Mlecznej jest ważne?
Tak, bardzo dobre pytanie i dlaczego tego nie zrobiono wcześniej na przykład?
Właśnie.
No właśnie. Wcześniej potrafiliśmy i są w trakcie teraz działania no i takie instrumenty jak teleskop kosmiczny Hubble'a, czy też duże teleskopy naziemne. Gaia wcale nawet nie jest większa od Hubble'a. Jeśli chodzi o rozmiar zwierciadeł, to tutaj mówimy 1,4 metra.
No, to niewielkie.
Czyli to są takie niewielkie zwierciadełka. Tylko pamiętajmy, że jesteśmy w kosmosie. No ale Hubble to już jest 2,5 metra. Także jeśli chodzi o uzyskiwanie precyzji, no to była możliwość uzyskania tego na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ale problem takiego Hubble'a jest taki, że on ma bardzo małe pole widzenia. On może się wpatrywać w jedno miejsce na niebie, dowolne miejsce na niebie, gdzie mu się powie, ale on się wpatruje w to miejsce, no może nawet bardzo długo, ale jest to maciupeńki wycinek nieba. Gdzie Gaia różni się tym, że ona obserwuje całe niebo bez pytania kogokolwiek, gdzie ma patrzeć i po prostu przez te wiele lat swojej działalności kręci się wokół własnej osi i obserwuje każdy fragmencik nieba. I dzięki temu jesteśmy w stanie zbadać większy kawałek, większy wycinek naszej galaktyki. Oczywiście nie mówimy tu o 100 miliardach, tylko zaledwie 2 miliardy. Ale to też już jest ogromny krok. Po prostu wiemy bardzo dużo na temat właśnie położeń gwiazd, gdzie one są, jak się poruszają, w jakich są odległościach. I to jest key, to jest podstawa. Gdzie są gwiazdy? Tego nie wiedzieliśmy do tej pory.
Czyli można powiedzieć, że celem dla Gai jest całe obserwowalne przez nią niebo, a dla chociażby teleskopu Hubble'a czy teleskopu Jamesa Webba, który też szykuje się do pierwszego światła, są to konkretne obiekty, które są wybierane i je studiujemy później już właśnie w tym małym polu widzenia, tak?
Tak, dokładnie. Takim Jamesem Webbem można bardzo precyzyjnie zbadać wybrane obiekty. No ale najpierw na przykład trzeba wiedzieć, gdzie są te ciekawe obiekty, które mają podlec dokładnemu badaniu. Więc dlatego jest potrzebna tak naprawdę taka synergia między takimi tak zwanymi przeglądami wielkoskalowymi, takimi jak Gaia. No już bardziej wielkoskalowym być nie można, bo Gaia po prostu obserwuje całe niebo i w takich teleskopów jak James Webb, które obserwują wybrane wycinki nieba.
No dobrze, ale tutaj padły liczby. Hipparcos, kilkaset tysięcy, czy tam 160 tysięcy gwiazd. Ile gwiazd docelowo ma przeanalizować Gaia?
No Gaja, mówiłem, że tych gwiazd, które Gaja zbada, to jest, które Gaja zbadała już, to są 2 miliardy. I tych gwiazd wcale nie będzie więcej, bo po prostu Gaja ma taki zasięg. Mówimy tutaj, że sięga do 20, mniej więcej 20,5 magnitudo. Jest to dosyć głęboko. Zaletą Gaji jest przede wszystkim to, że ona te 2 miliardy gwiazd bada w czasie. To nie jest tak, że ona tylko raz zaobserwowała te gwiazdy i zmierzyła, o dobra, one znajdują się tutaj. Nie, Gaja je obserwuje przez wiele, wiele lat. Wystrzelona satelita została w 2013 roku, więc praktycznie od 2014 nieprzerwanie do tej pory obserwuje niebo wielokrotnie. I myślimy, że Gaja będzie działać aż do 2025 roku, także będziemy mieć ponad 10 lat regularnych obserwacji całego nieba. No więc możemy sobie wyobrazić, jakie to jest bogactwo informacji na temat gwiazd.
Czyli rozumiem, że takie podejście, ono pozwala też na wykrywanie pewnych zmienności wśród tych gwiazd, tak? że jakieś, nie wiem, zmiany jasności, jakieś inne parametry.
Tak, dokładnie o to chodzi. I właśnie po to jest Gaja. Gaja, obserwując wielokrotnie te same gwiazdy, pod różnymi kątami też, raz z jednej strony, raz z drugiej strony, Gaja jest w stanie powiedzieć nam, jak te gwiazdy na przykład zmieniają swoją jasność, które z nich słabną, które z nich jaśnieją, ale przede wszystkim jest w stanie nam powiedzieć, jak gwiazdy zmieniają swoje położenie. I to jest taki trik właśnie, który jest wykorzystany w Gaji, ponieważ gwiazdy zmieniają swoje położenie z wielu powodów. Pierwszy powód jest taki naturalny, że gwiazdy po prostu krążą w naszej galaktyce. Tak? Poruszają się w naszej galaktyce na swoich orbitach i przez to zmieniają swoje położenie na niebie. Są to mikroskopijne ruchy. Mówimy tutaj o milisekundach, czyli takich tysięcznych części sekundy łuku. Można sobie sprawdzić, jakie to jest maleństwo na rok. Natomiast oprócz tego gwiazdy też zmieniają swoje położenie, dlatego że Gaja patrzy na nie pod różnymi kątami. Gaja, krążąc wokół Słońca, patrzy na te same gwiazdy najpierw z jednej strony orbity, a potem troszeczkę z drugiej strony orbity. To jest tak, jakby Gaja miała dwoje oczu.
Tak jest.
Tak jak my mamy dwoje oczu. I w zasadzie my codziennie wykorzystujemy zjawisko tak zwanej paralaksy.
Zgadza się.
Dzięki temu mierzymy odległości. Nie wpadamy na drzwi, nie wpadamy na lampę czy doniczkę. Ten efekt właśnie pomiaru pod dwoma kątami jest w stanie zarejestrować, jak gwiazdy zmieniają swoje położenie, ale to jest pozorna ich zmiana. To jest tylko, ona jest wyindukowana tym, że Gaja patrzy na gwiazdy pod różnymi kątami. I to jest podstawowy, chyba, można by tak w skrócie właśnie powiedzieć, podstawowy cel misji Gaja, żeby zmierzyć, jak gwiazdy się zmieniają w swoich położeniach, w swoich jasnościach, żeby wyznaczyć ich odległości, ale przez to jesteśmy w stanie dużo więcej się o nich dowiedzieć.
I później rozumiem, że te pomiary, te dane współrzędne, i to, one będą podstawą, żeby stworzyć właśnie jakąś wizję, jak ten nasz galaktyczny dysk zwany Drogą Mleczną wygląda przestrzennie, tak?
Tak, to jest jedna rzecz, właśnie jak ten dysk wygląda w przestrzeni, gdzie gwiazdy się znajdują, gdzie one się grupują, gdzie są jakieś strumienie gwiazd, które pochodzą na przykład nie z naszej galaktyki, albo z innej galaktyki, gdzie znajdują się ramiona spiralne, gdzie znajduje się centrum galaktyki, ale przede wszystkim wydaje mi się, że co tutaj trzeba podkreślić, to jest to, że jak wreszcie poznamy, gdzie znajdują się gwiazdy, w jakich odległościach, to wtedy dopiero po raz pierwszy w zasadzie poprawnie jesteśmy w stanie zinterpretować ich świecenie. Jak gwiazda świeci jasno, to wcale nie znaczy, że ona jest jasna. Tak, gwiazda może być po prostu bardzo blisko. Natomiast gwiazda ciemna wcale nie musi być ciemna, tylko ona może być bardzo jasna, ale za to znajduje się bardzo daleko. To takie proste wytłumaczenie, że potrzebujemy wiedzieć, gdzie gwiazdy są, żeby poprawnie zinterpretować ich własności fizyczne. I dopiero teraz jesteśmy w stanie określić, o, te gwiazdy znajdując się bliżej, te należą do takiej populacji, te należą do takiej populacji. Jesteśmy w stanie wyznaczać parametry takie jak temperatury, grawitacje, a przyspieszenie grawitacyjne, czy też ile pyłu jest w drodze do tych gwiazd. To wszystko teraz dzięki Gaji, a w zasadzie dzięki temu ostatniemu katalogowi jesteśmy w stanie się dowiedzieć.
Powiedział pan, że Gaja to misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale wiemy też, że biorą w niej udział polscy uczeni. Tym razem nie jako projektanci urządzeń pokładowych, ale interpretatorzy danych, które dzięki tej misji uzyskujemy. Proszę powiedzieć więcej o wkładzie naszych rodaków w sukces tego projektu.
Tak, Gaja to jest takie bardzo ciekawe rozwiązanie w ESA. ESA wynajęło firmę, która wybudowała tego satelitę według wskazań naukowców, wystrzeliła ją i zbiera dane. Natomiast już samą analizą tych danych zajmuje się takie konsorcjum, do którego należy około 500 naukowców z całej Europy. No to ludzie rozproszeni po różnych jednostkach, pogrupowani często w takie centra, gdzie są właśnie te dane GAI są zbierane i przeprocesowywane. No i ja trafiłem do tego konsorcjum, jak pracowałem na Uniwersytecie w Cambridge. Właśnie Cambridge jest jednym z takich ważnych ośrodków procesowania danych GAI. Ja tam trafiłem już w roku 2008, kiedy jeszcze Gaia była praktycznie na deskach projektanckich. Już wtedy prace nad opracowywaniem danych, których jeszcze w ogóle nie było, już były mocno zaawansowane. Ja właśnie dołączyłem do tego konsorcjum i moim zadaniem było zaprojektowanie systemu analizy danych takich w czasie rzeczywistym. Gaia, skanując całe niebo, de facto jest w stanie nam powiedzieć, o, w tej chwili jakaś gwiazda wybuchła, albo jakaś gwiazda zgasła, albo
i ona to
jakaś
robi
gwiazda
sama?
Stała się jaśniejsza.
Ona to robi w formule jakiejś automatycznej, czy quasi-automatycznej?
To jest w zasadzie quasi-automatyczne, bo tych danych jest bardzo dużo. Mhm. Dziennie Gaia obserwuje około 50 milionów pomiarów. I te 50 milionów jest wysyłane na Ziemię i musimy z tego jak najszybciej wysortować rzeczy, które są ciekawe.
Mhm.
Tak, znaleźć rzeczy astronomicznie ciekawe i na ich podstawie jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, tu jest coś ciekawego i ogłaszamy wtedy takie alerty. I te alerty z Gaii już od w zasadzie 2014 roku, od początku misji Gaia są dostępne dla całego świata publicznie i w ten sposób znajdywane są różne ciekawe obiekty. To była właśnie główna moja praca od początku w misji Gaia. Jak przeniosłem się do pracy na Uniwersytet Warszawski, to kontynuowałem dalej tą pracę. Dołączyłem też do grupy, która zajmuje się badaniem właśnie tej zmienności gwiazd, kiedy już pojawiły się dłuższe ciągi czasowe w Gaii, no to zaczęliśmy szukać w nich ciekawych obiektów, a mnie w szczególności zawsze interesowały zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego, czyli takiego pojaśnienia
Polska
gwiazd
domena.
Wywołanego. No właśnie. I więc to jest mój podstawowy wkład mój i mojej grupy oczywiście badawczej w Warszawie w analizę danych misji Gaia.
Zapraszamy Państwa na przerwę.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Łukasz Wyrzykowski.
No, kontynuując ten wątek polskiego udziału w interpretacji danych naukowych z misji Gaia, doczytałem gdzieś, że tam będzie ciekawa sprawa, ponieważ danych jest tak dużo, że uczeni przewidują, żeby zrobić malutki ukłon w stronę miłośników astronomii, którzy mieliby samodzielnie za pomocą oprogramowania pobranego na swój komputer opracowywać te dane. Czy może pan coś o tym powiedzieć?
Tak, tych danych jest rzeczywiście bardzo dużo i ten katalog, który opublikowaliśmy jako konsorcjum Gaia teraz w czerwcu 2022 roku, zawiera bardzo dużo informacji dla 2 miliardów gwiazd i wśród tych 2 miliardów gwiazd opublikowaliśmy około 10 milionów gwiazd, które zmieniają się w jakiś ciekawy astrofizycznie sposób. I wśród tych 10 milionów gwiazd jest około co najmniej 20 kilku typów różnych gwiazd zmiennych tak zwanych. No w tym są też te moje mikrosoczewki, ale jest tam też dużo gwiazd takich jak Cefeidy czy gwiazdy zaćmieniowe. Takich gwiazd jest generalnie bardzo dużo na niebie. Ale wśród tych gwiazd znajdują się też rzeczy, z którymi my tak naprawdę sobie nie umieliśmy poradzić poprzez tą ilość. Tak naprawdę to komputer zdecydował, co będzie przypisane do której klasy i żaden rozsądny człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego obejrzeć. No stąd narodził się pomysł, żeby podzielić się tymi danymi, tymi licznymi właśnie milionami gwiazd, żeby pokazać je po prostu ludziom, którzy mają może trochę więcej czasu, żeby mogli je obejrzeć i tak naprawdę sprawdzić nas, czy to, co my opublikowaliśmy, czy to jest rzeczywiście prawdą. Większość podejrzewam, że te systemy zwróciły wartości prawidłowe, nie wiem, może w 90%, czy tam 90 kilku procentach poprawnie, ale właśnie te kilka procent gwiazd, w których może komputery się pomyliły, to one mogą być bardzo ciekawe. I na to liczymy, że przez udostępnienie tych danych rzeszom internautów zostaną znalezione rzeczy, o którym się nie śniło wcześniej astronomom, tak? Których automatycznie komputery nie były w stanie znaleźć. Także to jest taki pomysł, który nazywa się Gaia Vari, czyli Gaia i Variable Stars, to stąd się wzięło. I to jest projekt, który jest koordynowany przez ESA, a realizowany jest przez, w zasadzie przez Polaków na międzynarodowej arenie, przez firmę ze Szwajcarii oraz polską firmę Science Now z Warszawy. Także ten projekt niedługo powinien wyruszyć. Te dane dopiero teraz stały się publiczne, więc teraz trwa ich opracowywanie, żeby były zjadalne dla zwykłych ludzi, ale w grudniu planujemy otwarcie tej bazy danych dla wszystkich.
Czyli miłośnik astronomii, który się interesuje właśnie czymś takim, ma komputer, może mieć poczucie, że bierze udział po prostu w pracy, która pomaga profesjonalistom w ich normalnej działalności, tak?
Dokładnie. Co więcej, jeżeli będą znalezione jakieś ciekawe rzeczy, to przewidujemy, że taki miłośnik astronomii będzie mógł wziąć udział jako autor, współautor publikacji naukowej.
Fascynujące. Mi to przypomina troszeczkę właśnie sukces misji SOHO, gdzie też ilość danych przesyłanych z tego słonecznego obserwatorium była tak ogromna, że udostępniano społeczności miłośników astronomii na całym świecie zdjęcia Słońca, na których oni zaznaczali obiekty, które ich zdaniem wydawały się podejrzane. I efektem tego jest odkrycie niezliczonej ilości nowych komet, nowych obiektów, które gdzieś tam zbliżały się do Słońca.
Tak, dokładnie. To jest tego typu projekt. Tutaj pragnę zauważyć, że Gaia nie dostarcza zdjęć, więc jest to
tak,
projekt
oczywiście
troszeczkę nietypowy. Mm-hmm. Bo Gaia ma po prostu 1-gigapikselową kamerę na pokładzie i takich zdjęć, po prostu wyobraźmy sobie, zebranych przez kilka lat, no to żaden dysk nie byłby w stanie pomieścić.
To w smartfonach mamy lepsze.
No, ale tutaj ta ilość, po prostu przemnożyć to przez 7 lat, to się nie da tego pomieścić. Więc Gaia przysyła nam już cyferki, które odczytała z tejże swojej kamery. No i te cyferki będziemy udostępniać ludziom, także też w formie oczywiście wizualnej jak najbardziej, żeby to się dało zrozumieć. I w zasadzie planujemy, żeby nawet dzieci były w stanie zrozumieć ten problem naukowy, który tutaj jest do rozwiązania. No ale to jest właśnie siła tych projektów Citizen Science.
Panie profesorze, powiedział pan sporo już o astrometrii, którą realizuje misja Gaia. Ale wiemy też, że misja ta realizuje zadania z zakresu poszukiwania planetoid potencjalnie zagrażających naszej planecie. Czym są takie obiekty i jak możemy się przed nimi bronić?
Tak, Gaia tak naprawdę zadowala każdego astronoma. Astronomów zajmujących się każdą dziedziną. Od kosmologów studiujących kwazary, poprzez ludzi badających galaktyki, supernowe, potem czarne dziury, gwiazdy, populacje gwiazdowe, aż do ciał naszego układu, własnego układu słonecznego. I teraz w tym najnowszym katalogu znalazło się ponad 150 tysięcy nie tylko tych ciał naszego układu, ale też przede wszystkim to, w czym Gaia jest najlepsza, czyli precyzyjne pomiary położeń jasności, dzięki którym orbity tych ciał zostały po prostu wyliczone z niespotykaną do tej pory dokładnością. Więc im lepiej znamy orbity tych wszystkich ciał, które nam blisko nas krążą w niebezpiecznych odległościach, tym lepiej jesteśmy w stanie określić, które z nich będą nam zagrażały. Co więcej, te orbity, one nie są często stabilne, one zmieniają swoje położenia, więc im lepiej je znamy w tej chwili, tym lepiej jesteśmy w stanie przewidzieć i policzyć, która z planetoid może ewentualnie nam zagrozić.
I to jest tak, że te obiekty odkrywa się niejako przy okazji tej głównej części misji, czy to jest też po prostu, że to poszukiwanie jest newralgicznym elementem tego projektu?
Tak, ciężko powiedzieć, co jest głównym elementem misji tak naprawdę. Ja mówiłem, że Gaia jest takim workiem ze złotem dla każdego i po prostu, ponieważ Gaia bez zastanowienia skanuje wszystko, więc
rozumiem.
Wszystkie obiekty, które są na tym niebie, są badane. I wśród nich są właśnie gwiazdy, są wśród nich też planetoidy. Więc one niejako automatycznie podchodzą pod to, że Gaia jest w stanie je też przeanalizować. A że w tym konsorcjum tych 500 osób z całej Europy znajdują się ludzie z praktycznie każdej dziedziny astronomii, to również planetoidy są bardzo dogłębnie badane i katalogi ich są publikowane.
No tu mi się w trakcie tego, co pan powiedział, nasunęło takie pytanie, które jest chyba popularne w naszych czasach. Chodzi o to, że skoro Gaia tak skanuje pieczołowicie nasze niebo, to pojawia się problem Starlinków i megakonstelacji satelitów sztucznych, które według astronomów, przynajmniej z kilkoma rozmawiałem, nie są czymś, co wzbudza, że tak powiem, entuzjazm pana środowiska. Czy może pan coś na ten temat powiedzieć?
No tak, ja też należę do tych osób, których entuzjazmu to nie wzbudza w żaden sposób. Na szczęście...
To eufemizm.
Tak, w Gaji tego problemu nie mamy. Gaja jest na tyle daleko, że Starlinki i Gaji nie zagrażają. Gaja znajduje się 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, także... Także tutaj problemu nie ma, ale no nie jest niemniej nie jest to fajne zjawisko, to zanieczyszczenie nieba. Problem moim zdaniem jest nie tylko w zanieczyszczaniu nieba i utrudnianiu prowadzeniu obserwacji naziemnych, które tak nie jest proste przez samo zanieczyszczenie światłem, to już jest osobny temat, ale te dwie rzeczy bardzo coraz bardziej utrudniają obserwacje z Ziemi, ale mnie co bardziej niepokoi, to po prostu ilość śmieci kosmicznej, która wzrasta z każdym wystrzelonym pojazdem, zagrożenie i szanse na utworzenie tego kokonu, w którym się zamkniemy, jest coraz to większe, a wtedy tak naprawdę żadna misja kosmiczna nie będzie w stanie być zrealizowana, bo nie będziemy w stanie nic wystrzelić, żeby nie uległo zniszczeniu. Więc taką Gaję byliśmy w stanie wystrzelić kilka lat temu, ale może za kilka lat nie będziemy w stanie takich rzeczy robić i to mnie bardziej niepokoi.
Panie profesorze, można powiedzieć o panu, że jest pan astronomem młodego pokolenia. Wiemy, że nasi astronomowie mają wybitnie ugruntowaną pozycję w światowej nauce. Nie musimy tutaj wspominać o Koperniku czy Heweliuszu, tutaj gdańskim, ale takie nazwiska jak Wolszczan, Paczyński, Pojmański, Udalski, no i wielu innych definiują te współczesne badania wszechświata. Skąd ten nadwiślański fenomen?
Myślę, że Polacy są, nie chcę tutaj zabrzmieć brzydko, ale są sprytni. Mamy taki wrodzony narodowy spryt.
To może być zaletą.
To może być zaletą, właśnie. Więc ten spryt pozwala nam wyczuć, przede wszystkim jakoś tak być gotowym na wyzwania. I my się nie boimy wyzwań różnych, trudnych. Takich wyzwań, jakimi są wyzwania technologiczne, czy wyzwania naukowo-techniczne. Większość właśnie z wymienionych przez pana naukowców, to są często świetni astronomowie, albo byli świetni astronomowie, którzy też mieli ogromne pojęcie o inżynierii, więc jakby połączenie tych dwóch rzeczy sprawia, że przynajmniej w tej takiej eksperymentalnej części astronomii jesteśmy świetni, i budujemy coraz to nowe zastępy pokoleń właśnie świetnych astronomo-inżynierów i obserwatorów, ale też oczywiście teoretykom też nie można nic tutaj ująć. Ta szkoła teoretyczna też w Polsce jest świetna. No i wspomniany profesor Paczyński, to był ewenement
na skalę
kraju, także to był człowiek, który w każdej dziedzinie miał coś ciekawego do powiedzenia i na poziomie teoretycznym, ale też miał pojęcie o obserwacjach, był w stanie powiedzieć, gdzie jest coś ciekawego. Ja miałem przyjemność przez chwilę przynajmniej jako doktorant jeszcze po współpracować z profesorem Paczyńskim, nawet go odwiedzić w Princeton i to był po prostu człowiek tak inspirujący i tak dający takiego kopniaka, który pokazywał, gdzie są ciekawe astronomicznie tematy. Te prace, które właśnie udało mi się z profesorem Paczyńskim wtedy, w tamtym czasie napisać, to są najlepiej moje cytowane prace. Także on po prostu miał nosa. No on proszę. Miał nosa, gdzie są ciekawe tematy.
Panie profesorze, ja mam jeszcze takie pytanie, bo pan tutaj wspomina o Cambridge, w którym pan gdzieś tam się pojawia, Princeton. To są ośrodki, dokładnie, budzące respekt. Proszę może kilka słów powiedzieć, jak to się robi, żeby znaleźć się w Cambridge. Jak to było w pana przypadku?
Myślę, że trzeba po prostu ciężko pracować od młodości. Przede wszystkim dużo czytać też, wiedzieć, gdzie jest coś ciekawego, żeby... ja tak jak mówiłem, miałem szczęście pracować właśnie z profesorem Paczyńskim, a moim promotorem był w ogóle profesor Udalski, także to też bardzo pomaga. Będę się chwalił oczywiście, że w ostatnim rankingu dyscyplin, kierunków studiów, to warszawska astronomia wypada najlepiej.
Fantastycznie.
Odstawiając Gratulujemy. Wszystkich. Także oczywiście zapraszamy wszystkich na astronomię do Warszawy. To też pomaga, tak? To jest rozpoznawalny ośrodek na świecie i te nazwiska są też rozpoznawalne i to zawsze pomaga. Też jeżdżenie po konferencjach to jest taka część astronomii, takiej pracy naukowej, która jest bardzo ważna i często niedoceniana jeszcze, mam wrażenie. Poznawanie ludzi w takiej od strony takiej może też ludzkiej bardziej. Wyjście z kimś na kawę, czy porozmawianie chociażby z jakimś naukowcem, przedstawienie się osobiście, porozmawianie na tematy
kuluarowe,
naukowe.
Tak zwane, tak?
No właśnie, przy kawie, to bardzo pomaga później, tak naprawdę nie wiadomo kiedy, to 10 lat później może zaowocować, ofertą pracy albo jakiejś współpracy. I wtedy przez te wyjazdy, przez kontakty właśnie trafi się do ośrodków takich jak Cambridge czy Princeton.
Czyli należy mieć tą bazę w postaci wiedzy, na którą się pracuje, ale połączoną z takimi kontaktami interpersonalnymi i je należy rozwijać.
Fantastycznie. I teraz pewnie w dobie, że budujemy wielkie teleskopy i polscy uczeni no już pracują na największych maszynach na świecie, które już są zbudowane, ale na Cerro Amazonas staje ekstremalnie wielki teleskop i tutaj też Polacy będą partycypują w kosztach i to się pewnie też przełoży na czas obserwacyjny. Co pan na to?
Tak, no tutaj bardzo liczymy na wielkie przełomy. Nasz udział w Europejskim Obserwatorium Południowym jest znaczący. No i korzystamy z tych teleskopów. No i ten największy na świecie teleskop też będzie do naszej dyspozycji. Także nie mogę się doczekać.
Fantastycznie. No dobrze, to powolutku przechodzimy do ostatniego pytania, które no niestety zakończy naszą rozmowę, bo chciałoby się rozmawiać dłużej. Ale chciałem zapytać... Jakie według pana nierozwiązane problemy stoją przed astronomią, astrofizyką, no i szerzej, może nawet bardziej i kosmologią, a które osobiście są jakoś dla pana szczególnie interesujące i napędzają do dalszych badań?
Ja myślę, że no bez wątpienia tutaj trzeba rzucić temat ciemnej materii, który to był tematem, nie jest nowym tematem tak naprawdę. No to profesor Paczyński był jednym z inicjatorów zastosowania soczewkowania grawitacyjnego do zbadania tego tematu. I tak naprawdę to, czym ja się obecnie zajmuję, no to jest jakby ciągle kontynuacja tego pomysłu Paczyńskiego. Czy ciemna materia w ogóle, po pierwsze, czy ona występuje, czy ona jest we wszechświecie? Bo jeżeli jest, no to większość wszechświata jest nią zarządzana. Tak. I teraz czym ona jest, tak? Właśnie. Czy jest to jakaś tajemnicza cząsteczka, której jakoś w LHC ciągle nie można znaleźć? Czy to może są to po prostu jakieś czarne dziury, które się utworzyły na początku wszechświata, a do tej pory trwają? W tej chwili, jak z Państwem rozmawiam, to dzwonię z Madrytu, gdzie na Uniwersytecie w Madryckim właśnie odwiedzam mojego współpracownika, który jest wielkim fanem teorii pierwotnych czarnych dziur. No i razem zastanawiamy się, w jaki sposób te czarne dziury udowodnić ich istnienie. W ogóle, żeby je odkryć. No są to bardzo rzadkie obiekty, bardzo jest ich raczej tak nie za dużo w porównaniu do innych gwiazd. Także tutaj w szczególności misja Gaia, liczymy na to, że w niedługim czasie już te jej dane pozwolą nam coś więcej na ten temat powiedzieć, bo tak na razie to jest temat mocno nierozwiązany i on osobiście mnie jakoś porusza i intryguje.
No to widzę, że to jest dosyć gruby temat. A takie kwestie, rozumiem, że oszacowania tak naprawdę, z czego ten wszechświat jest zbudowany, ta materia barionowa, która nas tworzy, która tworzy nasze organizmy, to jest przecież tylko niewielki ułamek, tak? Ciemna materia, ciemna energia. Czy to się w ogóle da namierzyć bezpośrednio? To no słowo ciemna mnie troszeczkę tutaj
próbujemy.
Zbija
tak,
z pantałyku.
Ciemna, no bo jest ciężko wykrywalna. Rozwiązanie zagadki ciemnej materii wydaje nam się, że jest w miarę blisko. No bo jeżeli już te ostatnie eksperymenty, które teraz planujemy, dadzą wyniki negatywne, no wtedy trzeba tak naprawdę wrócić do podstaw, tak naprawdę zastanowić się, czy w ogóle my fizykę rozumiemy dobrze, czy w ogóle to wszystko ma sens. I wrócić do podstaw, czy fizyka gdzieś się nie myli, czy Einstein gdzieś się nie myli. No bo są też takie teorie. No na razie liczymy na to, że wydaje nam się, że fizyka działa, Einstein działa, no widzimy w falach grawitacyjnych, że to wszystko na razie jakoś funkcjonuje i ma rację bytu. Dlatego w świetle tych paradygmatów próbujemy rozwiązać tę zagadkę, ale zobaczymy, no jesteśmy otwarci na różne możliwości.
No dobrze, to ostatnia minutka, może dwie. Z kilkoma astronomami rozmawialiśmy już na naszej antenie, ale chciałem zapytać, co by pan radził osobom, które na razie amatorsko patrzą w niebo, a planują swoją przyszłość w kontekście wyboru kierunków studiów. Jak zostać astronomem w Polsce?
Przede wszystkim, myślę, nie przestawać patrzeć w niebo, bo niektórzy zapominają to nawet na studiach. No i studia astronomiczne nie są proste, od razu uprzedzę. Zapraszałem na nie, szczególnie do Warszawy, ale tak nie jest. Są to proste studia. Na tych studiach bardzo wymagane jest dużo zdolności matematycznych, fizycznych, ale też bardzo komputerowych. Astronomia jest bardzo komputerowa i informatyczna. Także tak naprawdę no, jak najwcześniej zapoznawać się z narzędziami informatycznymi, ale też być zanurzonym w matematyce i fizyce. Myślę, że to jest jedyny słuszny kierunek, jeżeli chce się zostać zawodowym astronomem, do czego zachęcam.
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przypomnijmy, że naszym gościem był profesor doktor habilitowany Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. A audycję poprowadzili dla Państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.